mi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie. Jakkolwiek naród nasz nisko upadł, jakkolwiek w grzechu brodzi, to przecie i w grzechu samym jest pewna granica, której nie śmiałby przestąpić. Przyjdzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych cnót pozostało. A ja odpowiem, wszystkie zginęły. Jednak coś jeszcze pozostało, bo pozostała wiara i cześć dla Najświętszej Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowaną być może. Te słowa Sienkiewicza z Potopu towarzyszą nam w czasie tych dni, gdy przygotowujemy się do spotkania z Maryją, uświadamiamy sobie, że ciągle właściwie powtarza się ta tajemnica ludzkiej nieprawości. Człowiek w grzechu brodzi, wtedy naród upada, ale jednocześnie jest nadzieja, bo my jesteśmy tutaj. A to znaczy, że jeszcze ta iskierka wiary się tli. Jest nadzieja. Bo to znaczy, że skoro tutaj jesteśmy, to jest cześć dla Najświętszej Panny. I to jest ten fundament, na którym reszta odbudowaną być może. Ale to się nie dzieje samo. My mamy się w to zaangażować. Bóg, zbawiając świat, zaprasza nas do współpracy w tym wielkim dziele. No i my, wpatrzeni w Maryję, mamy od niej uczyć się mądrego, pięknego, świętego życia. I dziś z Maryją stajemy w tej tajemnicy betlejemskiej nocy. I zwróćmy uwagę, tę Ewangelię czytamy w czasie Bożego Narodzenia i wtedy zwracamy uwagę na tą sielską, anielską atmosferę i pastuszkowie, i zwierzątka, no i to sianko, i pieluszki. Bóg się rodzi mostruklejem. Ale dziś, gdy patrzymy na Maryję i od niej chcemy uczyć się mądrego życia, zwróćmy uwagę na to, że Maryja nie wybierała ani czasu, ani miejsca, gdzie dokonało się to największe w historii ludzkości wydarzenie. Bóg stał się człowiekiem. Gdy anioł przychodzi do Maryi ze zwiastowaniem, on jej nie podaje scenariusza życia jako oferty, a ty się zastanów, czy się na to zgadzasz. Nie. Poszła Maryja za tym Bożym wezwaniem. Nie wiedziała, którędy Bóg to poprowadzi. W ofercie Bożej nie było mowy o czasie i miejscu. I nagle się okazuje, że wychodzi jakieś rozporządzenie Cezara Augusta. Pogański władca. Mogłaby Maryja wtedy pretensje mieć do samego Pana Boga. No to ja Tobie życie poświęciłam, ja fiat powiedziałam, oto Ty się, Panie Boże, powinieneś teraz zatroszczyć o to wszystko, żeby to było w właściwym miejscu i właściwym czasie i odpowiednia oprawa, żeby godnie mógł Bóg przyjść na świat. A tu nagle jakiś Cezar August się wtrąca do sprawy i jakiś spis ludności. Co, ja teraz mam iść tam gdzieś, Betlejem? Rezerwacji nie mam w szpitalu. Jak dziś matka przygotowuje się do narodzin oczekiwanego, kochanego dziecka. Żeby tam nie było żadnych wątpliwości, żeby odpowiednia opieka lekarska była, żeby to wszystko było jakoś przygotowane. Która matka chciałaby w takich warunkach, w takim miejscu pierworodne dziecko wydać na świat? Maria tego nie wybiera. Akceptuje. I to jest właśnie ważne dla nas. Nie mamy możliwości wybierania czasu, w którym żyjemy, a często człowiek ma pretensje do Pana Boga, żeśmy się w złym czasie urodzili. O, gdybym kiedy indziej żył, to może by było inaczej, ale tutaj, w tym miejscu, miałem w szkole średniej takiego kolegę, który nieustannie narzekał, że się nie urodził w dworku szlacheckim w czasie romantyzmu, bo wtedy byłby wielkim poetą i pewnie by go recytowali jak Mickiewicza i Słowackiego. Ale ja się urodziłem, mówi, w PRL-u, w rodzinie kolejarza. No i w związku z tym w punkcie wyjścia uważał, że jest na straconej pozycji. I mając pretensje do wszystkich, zgorzkniały do dziś pozostał i został kolejarzem. Właśnie to, co się tu wydarzyło, uczyć nas powinno tego, że mamy akceptować czas i miejsce, bo to nie czasy i miejsca nas mają uświęcać, ale my mamy uświęcić czas i miejsce, w którym przyszło nam realizować nasze życiowe powołanie. Wspominamy w tych dniach, szczególnie dziś już, błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego. No mógł mieć pretensje do Pana Boga, no ja tu zostałem księdzem, Panie Boże, Tobie życie poświęciłem, a tu druga wojna światowa, a tu okupacja, a potem zostałem biskupem, prymasem, a to znowu komuniści nie pozwalają, do więzienia mnie zamknę. Nie, no w takich warunkach to ja tu nic nie zrobię. No nie miał tu nikogo o to pretensji. Odczytywał to jako znak, co ja mogę w to wszystko jeszcze wnieść, zrobić, wykorzystać. No i właśnie to nawiedzenie, do którego się przygotowujemy, ta idea zrodziła się w sercu wtedy, gdy przeżywał ten dramat odosobnienia, zamknięcia, więzienia. Co dobrego z tego może wyniknąć? Zaakceptować. Jest taki czas. Panie Boże, co chcesz przez to powiedzieć? Maria nie ma pretensji, że muszą iść do Betlejem. Owszem, dziś Betlejem, miejsce pielgrzymek z całego świata. Ludzie przyjeżdżają, bo tu Bóg stał się człowiekiem. Ale przecież prorok Michałasz powiedział, że to było najmniejsze z plemion ludzkich. Dzisiejszym językiem mówiąc, to była dziura zabita dechami. To właśnie to, że Maria to zaakceptowała, uświęciło to miejsce. A my teraz mamy takie pretensje, gdybym żył w Nowym Jorku, w Londynie, w Hollywood, a to wtedy tak. Nie, tu gdzie żyjemy, tu mamy czynić dobro i mamy to miejsce uświęcić. Swoim pięknym życiem. No tak pomyślmy sobie, tak teoretycznie, gdybyśmy mieli możliwość takiej ogólnoludzkiej debaty, jak przygotować największe w historii ludzkości wydarzenia, to gdy Bóg staje się człowiekiem, w jakim kontekście historycznym, w jakim miejscu to powinno się dokonać, żeby odpowiednia oprawa była zapewniona. Myślę, że różne byłyby dyskusje, ale nie sądzę, by ktoś zwrócił uwagę na ten czas rzymskie imperium, czas niewolnictwa, czas krwawych egzekucji. No i to Betlejem, dziura zabita dechami. Uczmy się od Maryi. Akceptowania czasu i miejsca. Tymczasem trzeba zrobić sobie taki rachunek sumienia. Czy czasami u mnie właśnie nie występuje taki brak akceptacji tego czasu, który wyznacza Bóg? A może to się w różnej formie przejawiać. Jest tak, że często człowiek żyje ciągle jakąś przeszłością. Owszem, historia jest nauczycielką życia, ale o tyle, o ile pozwala nam lepiej przeżywać nasze dziś. Doświadczenia lat minionych są naszym bogactwem. Dziś mamy z tego korzystać. Historia jest nauczycielką życia. Natomiast są takie osoby, które ciągle żyją wspomnieniami i to jakoby ma ich usprawiedliwić dziś, że dziś to już nic nie da się zrobić. Nieraz są to wspomnienia jakieś radosne. O, kiedyś to byli ludzie, kiedyś to były czasy, o, kiedyś, a dziś nic się nie da zrobić. Przypomnijmy sobie chociażby literacką postać Barbary z Nocy i Dni. Barbara zamykała oczy, Unosiła niemalże się w romantycznych wspomnieniach Tolibowskiego, który wchodzi do stawu, zrywa kwiat, przynosi jej. Ona już się unosi w tych romantycznych wspomnieniach nad ziemię, po czym otwiera oczy, spada na ziemię i co widzi? Upaprany w gnoju Bogumił. Bogumił, zmarnowałeś mi życie. I narzekała i marudziła, a przecież poczciwota z tego Bogumiła był. Gdyby ona dostrzegła, ile dobra teraz się dzieje. Jaki on poczciwy, dobry, jemu by głowy nie zawracała, a i sama miałaby lepsze i piękniejsze życie. Nie, ciągle wspominała, co by to było, gdyby to było. Nieraz te wspomnienia są bolesne i pewnie znamy też takich ludzi, którzy z każdego tematu zejdą na bolesne wspomnienia, które mają usprawiedliwić ich dzisiaj. U, gdybyś ty przeżył, co ja przeżyłem, a co to kiedyś było, jakie to dramaty. Owszem, są nieraz dramatyczne doświadczenia, ale to nie może być kula u nogi, która uniemożliwia mi angażowanie się w dobro dziś. Nieraz to nieakceptowanie czasu przez Boga wyznaczonego wiąże się z tym, że człowiek ciągle na coś czeka i mówi, że jeszcze nie czas, później. No i tak można taką postawę życiową już od przedszkola mieć. Wiem, bo sam tak to przeżywałem. Gdy chodziłem do przedszkola, co myślę, co to za głupie życie w tym przedszkolu, z tymi paputkami w woreczku człowiek chodził, po obiedzie kazali mu się kłaść na leżaczki. Dziś człowiek wspomni, leżaczki po obiedzie, aha, to by było piękne. No ale wtedy to był kamieniołom, no i trzeba było się kłaść na te leżaczki, więc to sobie człowiek myśli tak, no co to za życie, jak pójdę do szkoły. To wtedy pokażę, kim ja jestem. Nienormowany czas pracy, tornister, trampki zamiast tych głupich paputków. No i wtedy to będzie człowiek poważny. Poszedłem do tej pierwszej klasy. Czar prysnął. Najmniejszy człowiek w tej szkole, te dryblasy z siódmej, ósmej patrzą na człowieka z góry. No my człowiek sobie myśli, u jakbyś tak był w tej siódmej, ósmej, u to wtedy to będzie poważna sprawa. Latka lecą, doczekał się człowiek siódmej, ósmej, zaśmiał zmartwienie. A gdzie teraz iść, do jakiej szkoły, a dostanę się, a nie dostanę? Dzisiaj to szkoły czekają na uczniów. W tamtych czasach to mamusia musiała ich załatwić, żeby przyjęli mnie na elektryka. Chciałem się uczyć na elektryka, do technikum elektrycznego, poważna sprawa, co myślę, jednemu się po zasadniczej udało, to mi po technikum, no to kariera otworem będzie stała. No, dostałem się do technikum. Znowu czar prysnął. Najmłodszy człowiek, a ci w czwartej, piątej klasie, poważni ludzie z dowodem osobistym w kieszeni, na praktyki zawodowe chodzą, już na pan się do nich zwracają. Och, to człowiek myśli, jak już tak będę czwarta, piąta. Doczekał się człowiek tej klasy. Znowu czar prysnął. A skończę tą szkołę, nie skończę, a co z tą maturą, a co dalej? Koledzy się zastanawiają, do pracy, na studia. No, wiemy, jak to jest. Ten etap człowiek przejdzie, no to potem znowu ma zmartwienia, a kredyty, nie kredyty, a budować się, nie budować, robota, awans, a tu, a tam, różnie to jest. Latka szybko wtedy lecą. No i nagle na horyzoncie, a im się człowiek nie obejrzy, emerytura się zaczyna pojawiać. No i tu nikomu pesela nie wypominając, ale po oczach widzę, wiem, o co chodzi. I gdy człowiek do emerytury się zbliża, co myśli, o, jak już na tej emeryturze będę. Wtedy nadrobię zaległości całego życia. Odwiedzę wszystkie miejsca, o których przez całe życie marzyłem, ale czasu i pieniędzy nie było. Przeczytam wszystkie książki, na które nie było czasu, gdy trzeba było się angażować w różne rzeczy. Spotkam się z wszystkimi ludźmi, wszystko będzie pięknie, nadrobię zaległości życia. Kto już ma ten etap za sobą, wie, że to też złudzenia. Pójdzie człowiek na emeryturę, no to albo wnuki czekają w kolejce do babci i dziadka, albo dziadek i babcia czeka w kolejce do lekarza. Zaś nie ma czasu. No i potem to już staniemy przed świętym Piotrem. No i wtedy święty Piotr nas zapyta, coś ty człowieku w życiu dobrego zrobił. Rozumie się, że w tej sytuacji trzeba będzie mówić prawdę. No tak, święty Piotrze, tak po prawdzie to w życiu to najwięcej to czekałem. No i wtedy usłyszymy, no to czekaj dalej. I to będzie czyściec. Więc żebyśmy w tym czyśćcu za długo nie musieli czekać, to nie ma się co oglądać dziś, tylko trzeba się rozejrzeć, co ja dziś dobrego mogę zrobić. Bo trzeba mieć marzenia, trzeba mieć plany. Ale to jutro zaczyna się dziś. Ja dziś się mam w coś zaangażować dobrego. Nie mogę ciągle tylko czekać na lepsze czasy. To nieakceptowanie czasu i miejsca, które wyznacza nam Bóg, Nieraz się wiąże z tym, że człowiek jakoś nie może się pogodzić z tym, że w miarę upływających lat zmienia się świat wokół nas. I znowu tak obrazowo można by powiedzieć, że dla niemowlęcia cały świat to ta przestrzeń między łóżeczkiem a sufitem, bo tyle dziecię widzi. A potem wypełznie z tego łóżeczka, no i poznaje mieszkanie, dom, ulicę, później gdzieś już biega, później do szkoły, potem do pracy. Świat staje się coraz większy. Arena działania potężna jest. Dzisiaj wiemy, że i takie możliwości, że rano szybko kawa, w samochód, na lotnisko, w samolot, do Londynu sprawę załatwić, na kolację wracają. Cały świat staje się areną działania. Ale potem, często niepostrzeżenie, przychodzi taki moment i na powrót świat zaczyna się kurczyć. I zaczyna powoli ubywać ludzi, których znaliśmy. Zaczyna ubywać miejsc, w których bywaliśmy. Zaczyna ubywać spraw i obowiązków, które ktoś nam zleca. I w najbardziej skrajnej sytuacji może się zdarzyć, że ten nasz świat skurczy się do rozmiarów pokoju. I będziemy patrzeć w sufit. I jedyną aktywnością, jaką się będziemy mogli wykazać, to przesuwanie paciorków różańca w palcach. I co? I wtedy powiemy, że starość się Panu Bogu nie udała? Jeżeli Pan Bóg daje taki czas, to znaczy, że jest w tym jakiś sens. Święty Jan Paweł II, gdy tryskał humorem, pływał, jeździł na nartach, ale wszędzie chciał się spotkać właśnie z tymi, którzy ten krzyż dźwigają, jednocząc się z krzyżem Jezusa. I to nie była tylko tania pociecha ze strony papieża. Nie, on wierzył, że właśnie jest światu potrzebna ta duchowa wartość. Bowiem dziś świat wariuje, wszystko chce przeliczyć na pieniądze, produkt krajowy brutto. A cierpienie, choroba, koszty tylko to generuje i coraz to nowe kraje, jak słyszymy, legalizują dobrą śmierć, eutanazja. Po co to? Trzeba być nowoczesnym. Tymczasem jaka to nowoczesność? Jest to powrót do pogaństwa. Pamiętasz w Quo Vadis Sienkiewicza Petroniusza? Arbiter elegancji, gdy brylował na dworze Nerona, uznaniem ludzkim się cieszył. Życie miało sens, było piękne. Ale gdy Petroniusz się dowiedział, że wpadł w niełaski Cezara, może go wygna z cesarstwa, może życie straci, co robi Petroniusz? Przyjaciół zaprasza. Muzyka grać. A on wyciąga ramię, by niewolnik przeciął nie tylko żyły, ale przede wszystkim nić bezsensownego życia. Pogański mędrzec uważał, że głupcy żyją cierpiąc. Mędrzec wie, kiedyś zejść ze sceny. Ale Sienkiewicz pokazuje Petroniusza i to jego odejście ze świata jako obraz odchodzenia antycznego Rzymu. A jednocześnie mówi, rodzi się nowa cywilizacja, cywilizacja życia, cywilizacja chrześcijańska. A Petroniusz nie mógł zrozumieć uczniów Chrystusa, którzy umierają w mękach na arenach rzymskich cyrków i hymny śpiewają na cześć swego Zbawiciela. Nie mógł tego zrozumieć. Ale właśnie ten potencjał cywilizacyjny chrześcijaństwa na tym polegał, że widzieli oni również sens ofiarowania swego życia, jaki Chrystus je ofiarował. Bo wiedzieli, że On zmartwychwstał, my zmartwychwstaniemy. Dlatego jak Pan Bóg daje taki moment dźwigania krzyża, bezradności, cierpienia, ma taki sens. I papież mówi, być może ten cały zwariowany świat jeszcze istnieje dlatego, że ci bezimienni, gdzieś tam przykuci do łoża boleści, te zdrowaśki powtarzają i modlą się o zbawienie nasze i świata całego. Taki czas, takie miejsce, to łoże boleści też może mieć sens. Bo cóż właściwie w tym naszym życiu jest tak ostatecznie najważniejsze? Różne kryteria człowiek stosuje, by ocenić to swoje życie. Było piękne, było sensowne, nie wiadomo. Tymczasem, tak popatrzmy chociażby na tą biblijną postać Szymona z Cyreny. Czy zwróciliśmy uwagę, że Szymon z Cyreny nie znał Jezusa? Bo gdyby on znał Jezusa, nie mógłby tego dnia sobie tak po prostu iść tam do roboty w to swoje pole. Tylko wtedy byłby w tym orszaku śmierci, albo wśród przeklinających, plujących, albo wśród lamentujących. Kto znał Jezusa, nie mógł być tego dnia obojętny. Dla Szymona to był jeden z wielu skazańców, których tam na śmierć prowadzono. Ale ten dzień okazał się dniem wyjątkowym, bo to nagle żołnierz każe mu nieść krzyż z tym skazańcem. Jak on się musiał czuć? Tak teoretycznie wyobraźmy sobie. Idziemy sobie w Poznaniu, tam gdzieś, nie wiem, świętym Marcinem. Nagle strażnik miejski czy jakiś policjant mówi: panie, weź no pan tego pijoka, obrzygany, obsikany, śmierdzący, krwawiący, weź no pan tam do radiowozu, go pan podprowadź, bo ja tu jeszcze coś załatwię. Ja? Z nim? Pod pachę? A niech mnie ktoś zobaczy, niech mnie sąsiedzi zobaczą, niech mnie rodzina zobaczy. No gdzie ten? Wstyd na całej linii. To był wstydliwy epizod życia, gdy Szymon z Tyreny musiał nieść krzyż z Jezusem. Dlatego, gdyż zaszedł na ten szczyt Golgoty, pewnie jak najszybciej chciał tą belkę zrzucić i o sprawie zapomnieć, wrócić do domu na obiad. Ale przecież literaci w nim widzą jednego z pierwszych chrześcijan, ale to wizja literacka. Ewangeliści milkną. Więc równie dobrze Szymon z Tyreny mógł się przekonać o wadze tej chwili, tego epizodu wstydliwego. Dopiero w niebie, wizji beatyficznej. Bowiem zobaczmy, że to był człowiek jak każdy z nas. Miał sprawy jakieś, osiągnięcia i porażki, i radości, i smutki. Wszystko życia z Szymona poszło w niepamięć. Ewangeliści poświęcili mu dwie linijki. Szymon z Tyreny, ojciec Aleksandra i Rufusa. No miał to pole. Nic więcej. Wszystko z życia Szymona poszło w niepamięć. A ten wstydliwy epizod wspominany jest przez chrześcijan od 2000 lat. I tak będzie do końca świata. Pouczające to. Skąd my wiemy, który moment naszego życia będzie najważniejszy u Pana Boga? Dlatego nie można przeoczyć żadnej okazji do czynienia dobra. Zdziwimy się. Zdziwimy się, jak staniemy na boskim sądzie, a wtedy usłyszymy: człowieku, dobrze, żeś to robił i tam był wykształcony i troszczyłeś się to i tamto. Ale najważniejszy był ten moment, o którym tu już dawno zapomniałeś. Szedłeś sobie ulicą, a naprzeciwko szedł człowiek, który zwątpił w Boga, ludzi. Chciał ze sobą skończyć. Życie było nie do zniesienia. Ale ty, mijając go, spojrzałeś życzliwie, uśmiechnąłeś się, zagadnąłeś, dobre słowo powiedziałeś. Minąłeś i zapomniałeś. Ale dla tego człowieka ta chwila, to spojrzenie pełne dobra i miłości, to dobre słowo wypowiedziane, to było dla niego najważniejsze. On odzyskał wiarę w Boga, w ludzi, sens życie zyskało. Ty go uratowałeś. Ja cię, człowieku, po to stworzyłem, żebyś tego jednego uratował. Iś ty tą szansę wykorzystał. W niej idź do radości Pana swego. Dlatego nie można przeoczyć żadnej chwili, by realizować Boży plan. Tymczasem my słabi jesteśmy, no i tak jesteśmy miotani między skrajnościami. Jedni ciągle zabiegani, zalatani, spoceni, znerwicowani, zestresowani, ciągle spóźnieni. Czy nie jest to tak, że trzeba by się zatrzymać i zastanowić, czym my właściwie wypełniamy tę codzienność? Czy to wszystko jest takie ważne? Czy to jest realizacja Bożego planu, czy naszego osobistego widzimisię? A z drugiej strony druga skrajność. Człowiek rano wstanie, już ma fajrant i mówi: no czymś trzeba zabić czas. Jak to okrutnie brzmi. Zabić czas. A czas jest darem Pana Boga. Gdy święty Paweł, apostoł narodów, przeżywał jakiś oścień dla ciała, wysłannik szatana, nie wiemy co to było, przeżył jakieś dramatyczne doświadczenie, wtedy Bóg go o czym zapewnia? Wystarczy ci mojej łaski. Moc słabości się doskonali. Wśród Bożych łask jest dar czasu. Wystarczy ci, człowieku, czasu na tej ziemi, żeby się zbawił. Tylko, że trzeba ten czas wypełnić realizacją woli Bożej, a nie swojego widzimisię. Dlatego, gdy ci się wydaje, że trzeba czymś zabić czas, Może przeoczyłeś jakieś dobro. Może po prostu trzeba odwiedzić sąsiada, sąsiadkę, gazetę przeczytać jej. Może coś zrobić. Coś mamy do zrobienia. Może się pomodlić w różnych intencjach. Nie ma chwili do stracenia, bo jak słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu, mądrość mędrca Koheleta, on pod Bożym natchnieniem zapisał, wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu. Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego będzie sądził Bóg. Na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony. A teraz mamy czas rekolekcji, potem będzie czas nawiedzenia. Ma być to dla nas czas cudu przemiany wewnętrznej. Ale to wszystko zależy od nas. Czym wypełnimy ten czas?